Fragment z dzisiejszej Ewangelii, zaczerpnięty z pierwszego rozdziału, wersety 35 do 42, jawi się naturalną konsekwencją tego, co przeżywaliśmy przed tygodniem. Pamiętacie, niedziela Pańskiego Chrztu. To wtedy, kiedy Jezus w odpowiedzi na słowo Jana Chrzciciela, na to wielkie nawoływanie, odpowiada i idzie do świętego Jordanu, aby tam przyjąć chrzest, aby tam wypełnić to, co sprawiedliwe, aby rozpocząć swoją drogę publicznej działalności, która ma na celu objawić się, pokazać jako Mesjasz izraelski i odsłonić przed ludem prawdę, że jest Synem Bożym. Możemy powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak na całą sytuację zareagował Jan Chrzciciel. Ona pokazuje Jana Chrzciciela jako świadka wiernego. Pokazuje jako tego, który do końca wypełnił misję, którą zlecił mu Bóg Izraela. Miał wskazać Mesjasza. Najpierw miał go rozpoznać, a potem jak przyjaciel oblubieńca miał doprowadzić do spotkania Mesjasza z jego ludem. Rozpoznał, ochrzcił Mesjasza. I dzisiaj widzimy, wskazał go swoim dwóm uczniom. Nie wiemy, dlaczego tylko im. Czy uznał ich, że są gotowi? Czy rozpoznał, czy było to Boże natchnienie? Pismo mówi, stał wraz z dwoma uczniami. I to jest, moi drodzy, przepiękny moment, który nie mniej, nie więcej, tylko możemy odczytać według klucza. Idźcie za Nim. Oto Baranek Boży. Idźcie za Nim. To jest to wskazanie, to jest to pokazanie, że zaczyna się droga ucznia od pewnego momentu samodzielna. Doprowadził ich do tej chwili, w której bez wątpliwości mogli wiedzieć Baranek Boży. Wcześniej, dzień wcześniej mówił, to Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tutaj już tylko Baranek Boży i spotkanie. To niezwykłe spotkanie Jezusa, możemy powiedzieć, Mesjasza izraelskiego z pierwocinami, z tymi pierwszymi. Ci pierwsi, którzy uwierzyli na słowo Jana i poszli do Mesjasza. Oni wiedzieli, do kogo idą. Ale Pan zadaje im to pytanie, czego szukacie? O co wam w życiu chodzi? Co dla was jest najważniejsze? Dlaczego idziecie za mną? Czego chcecie? Rabbi, uznanie autorytetu, jesteś nauczycielem. Gdzie mieszkasz? To gdzie mieszkasz znaczy, kim jesteś. To znaczy, jakie środowisko ciebie kształtuje, co ciebie uformowało, jakie życie prowadzisz. To jest odsłonięcie serca, którym my odkrywamy wielkie pragnienie. Pragnienie, aby poznać osobiście, kim jest ten, którego znają zasłyszenia. Zobaczcie, tu jest ten piękny proces ukazany. Najpierw żyli w odpowiedzi na Boże Słowo. Poszli do Jana Chrzciciela. Jan budował Słowo, Słowem budował ich postawę wobec Boga. Kiedy dojrzewali w nauce, usłyszeli, to jest Baranek Boży, poszli. Znając Go ze słyszenia, teraz stanęli i powiedzieli: chcemy Cię poznać osobiście. Chcemy być, żyć z Tobą. Chcemy dzielić Twoje życie, abyśmy mogli Ciebie znać. I tutaj proszę sióstr i braci, w tym miejscu dokonuje się niezwykłe spotkanie z naszego punktu widzenia. Nasz ksiądz arcybiskup w jednej ze swoich wypowiedzi wypowiedział zdanie: kto spotyka Jezusa, kto spotyka Jezusa Chrystusa, ten spotyka judaizm. To zdanie, gdzie mieszkasz, żebym Ciebie mógł poznać, ono może zostać rozwinięte, wyjaśnione, poznać Jezusa w Jego środowisku wiary Izraela, poznać Jezusa w Jego kontekście, w którym On na co dzień żył i mieszkał. Dla uczniów, którzy słuchali Bożego Słowa, zwyczaje żydowskie, Boże prawo, tradycja, świątynia było czymś zupełnie oczywistym. Nie dziwili się jednej czy drugiej wypowiedzi, bo Jezus mówił językiem, który był zrozumiałym dla nich. Dla nas, którzy jesteśmy ukształtowani przez nauczanie, przez tradycję Kościoła, i to jest ta bardzo dobra nasza cząstka, która nas ukształtowała, może dzisiaj, którzy też trochę, może trochę więcej, ukształtowani jesteśmy przez cywilizację, w której żyjemy. To środowisko życia Jezusa może się wydać lekko nieznanym, może lekko dziwnym. I stąd w sercach pasterzy w Polsce zrodziła się myśl, aby raz w roku obchodzić Dzień Judaizmu. Aby raz w roku w sposób świadomy zachęcać wierzących, żeby spostrzegli to dziedzictwo Izraela, tego biblijnego i tego pobiblijnego. Badałem, moi drodzy, przygotowując to dzisiejsze rozważanie, badałem nauczanie ostatnich trzech papieży: Jana Pawła, ojca Benedykta i ojca Franciszka, świętego naszego Jana Pawła. Do dzisiaj pamiętam moje zdumienie, kiedy czytając list o świętowaniu niedzieli, znalazłem tam papieską wypowiedź zaczerpniętą z żydowskiego Talmudu o świętowaniu szabatu, o tym duchowym znaczeniu szabatu. I Jan Paweł II bez lęku przyznaje się i czerpie z tego dziedzictwa nie tylko Izraela biblijnego, ale i tego Izraela, który jest judaizmem pobiblijnym, tym judaizmem rabinicznym czy talmudycznym, jak niekiedy jest nazywany. Podobnie papież Benedykt, tutaj taki najbardziej znany tego fragmenty, kiedy on zachęca w swojej trylogii na temat Jezusa Chrystusa, odwołuje się do nauczania żydowskiego rabina, gdzie rabin spotyka Jezusa, książka i przytacza fragmenty. Ojciec Franciszek w swojej ostatniej książce o tym, żeby powrócić do marzeń, pisze znowu w nawiązaniu do Talmudu, komentuje sytuację wieży Babel i przywołuje fragmenty midraszy żydowskich, które o tym mówią. Ojcowie naszej wiary, ci, o których mówimy, Piotr naszych czasów, korzystają z tego dziedzictwa. Można powiedzieć, patrzą na to środowisko, które w naturalny sposób było środowiskiem Jezusa, później pierwszego Kościoła. Tego środowiska, które wyrastało obok Kościoła, między którym Kościołem dochodziło do spięć, do kłótni. Moi drodzy, my w tym dniu judaizmu patrzymy się, zastanawiamy, no właściwie czego, co od nich mogliśmy, czy możemy przyjąć, czego możemy się od nich nauczyć. I to pytanie sobie zadałem, rozważając to słowo, które dzisiaj żeśmy usłyszeli. Czy w tym słowie są jakieś treści, które pozwalają nam powiedzieć tak, tego się uczymy od Izraela, to jest duchowe dziedzictwo judaizmu, które może być umocnieniem dla nas. I to, co jest, moi drodzy, jako pierwszy punkt, sobie zapisałem. Bóg prowadzi dialog z człowiekiem. Bóg zaprasza człowieka, aby człowiek odpowiedział. Bóg wychodzi z inicjatywą, tak jak Pan nawoływał tego malutkiego Samuela. Samuelu, Samuelu. Zobaczcie, jest ta wielka pokora Boga. I Bóg Biblii, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ten Bóg, którego trzyma się Izrael, jest Bogiem, który prowadzi dialog z człowiekiem, jest Bogiem, który wychodzi w stronę człowieka, który szuka człowieka. W każdym spotkaniu Boga z człowiekiem jest to rajskie Adamie, gdzie jesteś? Gdzie Bóg udaje się na poszukiwanie człowieka. Oczywiście drugie, to jest bez wątpienia koncepcja, że Bóg jest jeden. Koncepcja jednego Boga. Idole bożki nie przynoszą życia. Życie przynosi tylko Bóg. Oczywiście ten Bóg jest pokazany jako ten, który jest z człowiekiem. To jest ten, który jest z małym Samuelem. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Wcześniej Pan był z Józefem. Potem Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A ja jestem z wami przez wszystkie dni. aż do końca świata. Jezus. To jest przedłużenie tej biblijnej koncepcji Pana, który jest ze swoim, Pana, który jest ze swoim ludem. Pan nie zostawia swojego ludu wobec wyzwań życia. On uczy człowieka, on prowadzi człowieka. I ta historia, którą tutaj dzisiaj widzimy, tych pierwszych uczniów, gdzie Jezus z nimi jest. Jezus z nimi jest. Kiedy patrzymy do psalmów, to widzimy całe dziedzictwo modlitwy, które przejmujemy, które Kościół przejął z tego świata Izraela. Podział modlitwy, cała nasza liturgia godzin, czyli związanie modlitwy z określonymi godzinami, nawiązanie do Starego Testamentu, nawiązanie do judaizmu czasów Jezusa. Z drugiej strony zobaczcie, cała ta koncepcja seksualności, która ma być uporządkowana przez Boże nakazy. Boże prawo, które mówi o tej seksualności, która jest pozostawiona czy wystawiona na działanie Bożej łaski. My żeśmy dzisiaj tutaj słyszeli: strzeżcie się rozpusty, ciało nie jest dla rozpusty, lecz jest dla Pana. Ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, którego macie od Boga. Nie należycie do siebie, należycie do Pana. Chwalcie Boga w waszym ciele. Zobaczcie, to jest mocne słowo, które pokazuje rzeczywiście Bożą troskę o całego człowieka. O to, że także ta dziedzina intymna jest oświecona przez Boga światłem Bożego Słowa. I człowiek otrzymuje od Boga wsparcie. To też, moi drodzy, dziedzictwo wiary arcybiskupa. Oczywiście sama koncepcja mesjańska, Mesjasza, że przyjdzie wybawca, że przyjdzie Zbawiciel, że przyjdzie ten, który pomoże uporządkować świat, że świat wymaga zmiany i że tę zmianę może dokonać Bóg, że zmiana zaczyna się od przemiany serca. To wszystko żydowskie, biblijne i pobiblijne, koncepcje. Moi drodzy, nie chciałbym przedłużać, bo to tutaj tylko daję wam taką cząsteczkę w świetle tej dzisiejszej liturgii słowa. Owocem pobytu Andrzeja i drugiego ucznia w domu Jezusa, czyli można powiedzieć owocem tego poznania Jezusa w żydowskim kontekście, jest ten żar, ten entuzjazm dzielenia się. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i Piotra przyprowadza do Jezusa. Bo kiedy znam prawdziwe oblicze Boga, kiedy znam prawdziwe oblicze Mesjasza Jezusa z Nazaretu, takiego, jakim był, to wtedy nie tworzę sobie z niego ideologii. Nie jest on tylko obrazem, ale jest żywym Bogiem, który stał się człowiekiem, Synem Boga, który stał się Żydem. I dlatego jest entuzjazm w dzieleniu się nim, w pokazywaniu, kim on jest i jaki on jest. Jesteśmy dzisiaj, moi drodzy, wezwani do poznawania, do opowiadania. Bo mały Samuel miał problem. Słyszał słowo, ale nie umiał rozpoznać nie znał Pana i Słowo nie było mu objawione. My nie chcemy być w takiej sytuacji. My chcemy znać prawdziwy obraz Jezusa, żyjącego, takiego, który jest pokazywany, adorowany, czczony w naszych kościołach. I nim się chcemy dzielić, bo to największy skarb. I taki dzień jak dzisiaj zachęca i pobudza nas, abyśmy odkrywali i poznawali osobę Jezusa w nowy sposób, pamiętając o słowach naszego arcybiskupa: kto spotyka Jezusa, ten spotyka judaizm. Nie można kochać żydowskiego Mesjasza i nosić w sobie wrogość do jego najmłodszych, najmniejszych braci. Amen.